Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Oczy moje wylewają łzy dzień i noc bez przerwy, bo wielki upadek dotknie dziewicę, córę mojego ludu, klęska bardzo wielka. Gdy wyjdę na pole, oto pobici mieczem. Jeśli pójdę do miasta, od męki głodu. Nawet prorok i kapłan błądzą po kraju, nic nie rozumiejąc. Czy nieodwołalnie odrzuciłeś Judę, albo czy odczuwasz wstręt do Syjonu? Dlaczego nas dotknąłeś klęską, bez możliwości uleczenia nas? Spodziewaliśmy się pokoju, ale nie ma nic dobrego. Czasu uleczenia, a tu przerażenie. Uznajemy, Panie, naszą niegodziwość, przewrotność naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Nie odrzucaj nas przez wrząt na Twoje imię. Od czci nie odsądzaj tronu Twojej chwały. Pamiętaj, nie zrywaj swego przymierza z nami. Czy są wśród bożków pogańskich tacy, którzy by zesłali deszcz? Czy może niebo wsyła krople deszczu? Czy nie raczej Ty, Panie nasz Boże? W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty uczyniłeś to wszystko. Oto słowo Boże.
Jeremiasz był najbardziej tragiczną postacią ze wszystkich proroków w Starym Testamencie. Wprawdzie obu z nich poniósł śmierć męczeńską, to jednak Jeremiasz był wyjątkowo udręczony przez całe życie. Wyjątkowo udręczony. Podziało bezpośrednio przed niewolą babilońską, miał wewnętrzną wlaną oczywistość przez Boga, że wiara prawdziwa, którą Bóg zainaugurował w Abrahamie i później w jego potomstwie, niestety nie ocaleje. Wiara w Boga żywego nie ocaleje, jeżeli Izrael się nie znajdzie w niewoli babilońskiej. Taka była pycha ogromna, takie było wielkie zagubienie. Uwierzyliście w bogów pogańskich, bogów płodności, to ja, Bóg prawdziwy, nie będę konkurował z nimi. Ja się wycofuję i zobaczycie, co się z wami stanie. Znajdziecie się jako niewolnicy, upokorzeni, poniżeni, a później, jak się znaleźli w niewoli babilońskiej, to nie nawrócenie w pierwszych latach, tylko wściekłość, wściekłość. Dlaczego Ty nas nie ocaliłeś? Bo myśmy w Ciebie wierzyli. Była przecież świątynia na Twoją cześć. Myśmy przychodzili do tej świątyni na Paschę, na większe uroczystości. Przychodzili, tylko że żyli po pogańsku. Wnętrze oddawali demonom, demonowi, a ten kult to był kult czysto zewnętrzny. Musicie to przeżyć, bo dopiero tam zaistnieje święta reszta, która w poczuciu winy skruchy odbierze nowe obietnice, że człowiek jest tajemniczo nieuleczalny mocą ludzką. Człowiek jest tajemniczo nieuleczalny. I porównanie, które są używane przez proroka Jeremiasza, mówi: tak jak murzyn nie może zmienić koloru swojej skóry, tak wy nie możecie zmienić swego wnętrza. Dopiero Bóg, który stanie się człowiekiem, przez krzyż i zmartwychwstanie obecnie się w waszym wnętrzu i zmieni wasze wnętrza przez swoją obecność. I wreszcie Bóg zacznie osiągać to, na czym mu zależało. Oczy moje wylewają łzy dzień i noc bez przerwy, ponieważ wlewane w niego było to światło, że nieuchronnie musi się znaleźć Izrael w niewoli babilońskiej, że wprawdzie Bóg podzieli na dwa etapy ingerencję Babilonu. Pierwotnie zostawi Jerozolimę i świątynię jerozolimską i tylko elitę ześle na rekolekcję do niewoli. To jednak ten, który został jakby reprezentantem Izraela w Jerozolimie, w końcu się zbuntował, dał się namówić przez patriotów kochających ojczyznę, prowokował Babilon Nabuchodonozora, który przyszedł, zniszczył totalnie mury, zniszczył świątynię Salomona, pustały ruiny. Jedynie trawa rosła i kozy się tak na dawnej chwale. A Izrael powolutku, przy pomocy proroka Zechiela dojrzewał do odebrania obietnicy, że przyjdzie ktoś, kto uzdolni człowieka do wierności Bogu, do reprezentowania wśród ludzi, wśród narodów Boga prawdziwego. Ale jeżeli znamy Apokalipsa, a w końcu trzeba będzie dokładnie poznać Apokalipsę świętego Jana Chrystusa, to dokładnie obraz się powtarza teraz, po 2000 lat. Jeżeli ktoś zna Apokalipsę świętego Jana Apostoła, jeżeli ktoś zna stopień odejścia, nie powiem od Kościoła, tylko od Jezusa Chrystusa w Kościele, którego już nie są w stanie ludzie zobaczyć, tylko widzą ludzkie słabości. A tymczasem w tym Kościele jest dobra nowina dla rodziny ludzkiej. Jedyne źródło Boga prawdziwego, ale i w naszych czasach, ci, którzy już znają, wiedzą, że mocą ludzką Kościół jest niereformowany. Mocą ludzką. Musi przeżyć swoiste unicestwienie, jakby pozorne unicestwienie. Mówi o tym święty Paweł już 2000 lat temu w drugim liście do Tesalonicza, żeby przyszła epoka Ducha Świętego, epoka takiego nasycenia empirycznego wnętrz ludzkich Bogiem, jakiego nie było, a będzie dopiero wieczności. Taka przemiana, że nie będzie budżetu państwowego na armię, na zbrojenie. Ludzie odkryją, że wystarczy mieć Boga we wnętrzu. Nie jest innym tę miłość Krzyża Chwalebnego, żeby szatan przegrywał, a rodzina ludzka zaznawała odpocznienie. Na razie można by powiedzieć, że oczy tych, którzy poznali i znają Apokalipsę, którym Chrystus objawia prawdę, chciałoby się powiedzieć metaforycznie najbliższych dni. Bo jeszcze ja będę staruszek to przeżywał. A cóż dopiero wy? Ludzie będą wylewać łzy dzień i noc, bo będzie to cierpienie zadawane przez świat złych duchów. Bo znowu Chrystus jest lekceważony, opuszczony, zwłaszcza przez Zachód. W związku z tym zgardziliście mną, moim krzyżem, to ja was zostawiam temu duchowi, któremu bezwiednie służycie. Ja was nie mogłem pojednać z Ojcem, napełnić Ojcem, to będzie tego dokonywał zły. Tym bardziej musimy docierać do sedna Kościoła. Sednem Kościoła jest Krzyż Chrystusa. I Kościół to jest Chrystus w każdym z nas. Wtedy będziemy cierpieć, ale w sposób święty, wielbiący Boga. Tego sobie i wam życzę. Amen.
Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego. Nie pamiętaj nam win przodków naszych. Niech szybko nas spotka Twoje miłosierdzie, bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, dla chwały Twojego imienia. Wyzwól nas i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje imię. Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie i mocą Twojego ramienia ocal na śmierć skazany. My zaś lud Twój i owce Twojej trzody będziemy wielbić Ciebie na wieki i przez pokolenia głosić Twoją chwałę. Alleluja, alleluja, alleluja.
Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, abyśmy byli pierwocinami Jego stworzeń. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiadał tłumą tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarenka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem tak, że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się w jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach. Wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Oto słowo pańskie. Dlaczego Jezus głosi w przypowieściach? Ponieważ Jezus nie mógł powiedzieć wprost ludziom tamtych czasów o krzyżu, że On, Bóg, Syn Boży, który innych uzdrawia, odwalniał od demonów i tak dalej, że On tylko po to przyjął człowieczeństwo, żeby w swoim człowieczeństwie przyjąć działanie złego ducha, wszelkie zło i ze zła wyprowadzić nieskończone dobro, dary Ducha Świętego, szansę życia w Ojcu na wieki. Nie mógł tego powiedzieć, bo powiedzieliby mu niedobrze swoim umysłem. Dzisiaj na pewno poproszono by karetkę pogotowia, kaftan bezpieczeństwa i lecili. Bo w ogóle krzyż, postawa krzyża wobec zła dla wielu chrześcijan dzisiaj czymś nienormalnym. Niby przyjmują, a jak idzie fakt w ich życiu, nie są w stanie rozwiązać tego faktu na drodze krzyża. Powiedzieć: Jezu, ja to wszystko topię w płomieniu tego miłosierdzia, Ty to spal, wiem, że z tego wyprowadzisz życie. A tych 7 przepowieści to jest nic innego, tylko nieustanna katecheza o krzyżu. Czyli o nowym stworzeniu, że Syn Boży tylko po to przyszedł na ten świat, żeby już nie tak jak Bóg Ojciec z nicości wyprowadzać nasze istnienie, ale że zła wyprowadzać nasze istnienie w Ojcu. To jest coś nieskończenie większego. Nie mógł powiedzieć, bo Boga nikt nie zrozumiał. Bóg dostosowuje zawsze prawdę o nas, nawet do naszych możliwości. Wie, że człowiek, ten jeszcze człowiek nie jest w stanie odebrać do końca prawdy o sobie. Więc mu łagodnie mówi częściowo, odsłania częściowo. I tak z latami. Z człowiekiem jest tak, jak z taką dużą górą lodu, która oderwała się gdzieś tam na północy i dryfuje po oceanie. Słońce nieustannie działa na tę górę lodu, zjada. Ta góra wypływa coraz wyżej z oceanu i w końcu znika. Bóg nad nami ma miłosierdzie. Nigdy nikomu nie odsłonił prawdy do końca, bo by nas zdruzgotał. On nie chce. On tylko chce, żeby w nas wszystko było otwarte na słońce, zmartwychwstania, na słońce krzyża, bo On to będzie powolutku trawił, zjadał. Są w nas uczynki grzechu, ale jest też stan grzechu. Stan grzechu to jest ta gra, której nie widać, jest wewnątrz oceanu. Jeszcze jej nie widać. Tylko powolutku się odsłania. Dzięki Bogu. Już 40 lat jestem prześwietlany przez Słowo Boże i to miłosierdzie Jezusa Chrystusa trawi to, co Słowo Boże nieustannie z dnia na dzień odsłania z mego człowieczeństwa. Chciałem powiedzieć, że się za bardzo tym nie przejmuję, bo wiem, że ten, któremu służę, jest we mnie. I wszystko, co jest dobrego we mnie, to jest On, nie Jego. To mało powiedzieć Jego, tylko to jest dokładnie On. Bo cechą epoki Ducha Świętego będzie niezbędny jeden krok. My mówimy łaska, dary od Pana. A w tych czasach Jezus zażąda, to głoszę, to mam napisać. To jestem ja, I wszystko zaczyna się, cała rewolucja naszego życia wewnętrznego, przeżywanie faktu, że On jest we mnie, On jest ze mną. To taka byłaby podpowiedź, że Jezus w przypowieściach głosił, że każda przypowieść jest tak jak w tej książeczce, zaczynam zawsze od przyłożenia krzyża i do tej przypowieści o ziarenku gorczycy, o zaczynie, każdej innej. W związku z tym tę najpiękniejszą rzeczywistość Jezus chce umieścić w nas przez Twoja myśl, Twoje serce. Jeżeli jest ze mną, to tak działa, jak te fale, które otwierają drzwi, gdy człowiek idzie, wchodzi i zbliża się, drzwi się otwierają. Jezus mówi, w momencie, kiedy myślisz o mnie, to ja od razu wlewam w Ciebie moją obecność, moją łaskę, światło. I już w Starym Testamencie, po zawarciu przymierza na Synaju, gdy Bóg dawał pierwszy komentarz do dwóch tablic do przymierza na Synaju, to najczęstszym słowem to słowo pamiętaj. Pamiętaj, czyli miej to w myśli. Miej to w myśli. Jak myślisz, to ja działam. Tak niewiele, aż tak dużo dzieje się wtedy. Bo Jezus myśli o nas. Martwi się o nas. Troszczy się o nas. Chodzi o to, żebyśmy my przez myśl robili to, co możemy. A On zrobi wtedy to, co On może. A teraz krótko o tych przypowieściach. Ziarenko gorczycy. O jaki dar chodzi? Umiejętności. Bardzo głośno mówcie, bo ja tylko na jedną uchodzę. A to, ponieważ tutaj diabeł z lewej strony stoi, dlatego Bóg mi zamknął to. Dar umiejętności. Inaczej mówiąc, dar wiedzy, inteligencji. Tak? Wiedzy, inteligencji. Niezwykle piękny dar. Niezwykle piękny dar. Bo przyjaciele, którzy bywali na pielgrzymkach w Palestynie, przywieźli mi ziarenka gorczycy. Ma to u siebie. Rzeczywiście to jest proszek maleńki. Ziarenko piasku to olbrzymie. I w tej maleńkiej kruszynce jest taki pierwiastek życia, taka mądrość, że jak zejdzie, to 4 metry przypomina drzewo, a jak zakwitnie, to pachnie na wiele metrów miodem i uczta dla pszczół. A w rezultacie pszczoły to przyniosą człowiekowi ten miód. I tylko jeden rok żyje gorczyca. Linie, jednoroczna roślina. A jak ziarenka dojrzeją, bardzo cenna oliwa, która była stosowana, olej, który był stosowany do leczenia. Zdumiewali się zawsze ludzie nad maleńkością ziarenka gorczycy. Że to takie coś niepozornego. Otóż to, i tutaj w tym słowie niepozorny jest katecheza. O darze umiejętności, a dar umiejętności to jest prawda o tym, że każdy z nas jest w swej istocie niepowtarzalny. Niepowtarzalny. Może przeczytam Wam pewien fragment z Ewangelii Mateusza, który troszeczkę wyprzedza te katechezy o 7 darach Ducha Świętego i Wy uchwycicie sedno katechezy. Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi to, coście słyszeli, na co patrzyliście. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. Błogosławiony ten, kto we mnie nie zwątpi. Dlaczego przyszli uczniowie Jana Chrzciciela? Czy Ty jesteś tym? Problem był taki, że Jan Chrzciciel w więzieniu nie miał wątpliwości, że Jezus jest Mesjaszem. Tylko Jan Chrzciciel nie mógł przekonać swoich uczniów, idźcie do Niego. On jest Mesjaszem. Za chwilę nie mógł ich przekonać. Nie, On jest za mały. Niby wielkie rzeczy robi, ale To nie jest na pewno on. Jest za mały. Bo gdyby był taki potężny, żeby pokonał Imperium Rzymskie, inne imperia, o, to jest Mesjasz. Dał bogactwo, władzę. Owszem, daje takie małe dobra. Temu oczy leczy, temu uszy. Za nami. Jak na Mesjasza, to za nami. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiada wam. Nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Zaprawdę powiada wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. I uwaga na to zdanie. Ono jest właśnie ołtarzem umiejętności. Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Każdy chrześcijanin jest większy od Jana Chrzciciela. I powiedzcie mi, dlaczego tak jest. Od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu, ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Mamy uszy, słyszymy, ale nie rozumiemy. Dlaczego Jezus powiedział, że najmniejszy chrześcijanin, który się w ogóle nie liczy, większy jest od Jana? Ponieważ Chrystus zmartwychwstał, poczynając od tajemnicy chrztu, w nim się obecnia. Chrystus jest w nim obecny. I nie ma małych. I Jezus wniósł sąd ostatecznego, a już nam podał pytania, z których będziemy sądzeni. Cokolwiek drugiemuście uczynili, czego drugiemuście nie uczynili, Chrystus jest. Jest wielki. W Janie Chrzcicielu jeszcze nie było krzyża i zmartwychwstania Chrystusa. I to jest sedno tej przypowieści o ziarenku gorczycy. W oczach ludzi ktoś może być mały, jakaś babinka przygardzona, która odnawia różaniec dzień i noc i w noce bezsenne. Nie ma fakultetów, nie ma doktoratu z teologii. Ona dla Królestwa Niebieskiego o wiele więcej dusz przyprowadzi, aniżeli doktor, profesor. Bo ziarenko gorczycy oczywiście to jest jakby obraz Jezusa w krzyżu, Wielki Piątek. On jest niczym, Są gorycz, wziął na siebie. Chwilę był na tej ziemi, odszedł. I tylko ci, którzy wierzyli, w nich zmartwychwstał, w nich się obecni. Jezus chce powiedzieć, że od chwili, jak ja wszedłem w przymierze krzyża z każdą ludzką istotą, nie ma małych ludzi. Nie ma byle jakiego życia. Każde życie jest wielkie. Tylko żyj moją obecnością, a nie wypinaj się, że ty zrobisz wielką karierę. Żyj moją obecnością. To, co po ludzku jest wielkie, niekoniecznie jest wielkie w oczach Bożych. To wam przeczytałem z Ewangelii Mateusza, rozdział 11 i do tego sobie możecie zerknąć, ale żeby jeszcze pełniej, oczywiście w ziarenku gorczycy, chodzi o to, że ilustracja tego, o czym święty Piotr mówi w swoim liście, Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym łaskę daje. Ludzie pokorni, mimo to widziałem moi współbracia w zakonie, że są ludzie, którzy mieli uzdolnień, z najwyższym trudem studia robili. Ba, chcieli ich wyrzucić. Nie chcieli im święceń dać z powodu braku zdolności. A jak rozpoczynali pracę duszpasterską, byli katechetami, to dzieci lgnęły do nich. i mieli ogromne sukcesy. Pokora, pokora. Jezus empirycznie w nich był obecny. Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym daje swoją obecność. Żeby zrozumieć pełniej to, te kategorie obdarza umiejętności, wiedzy, inteligencji, to trzeba powiedzieć, że to, co zacząłem mówić i przerwałem, że każdy człowiek stwarzany przez Boga Ojca, oczywiście jest stwarzany w Jezusie Chrystusie, ze względu na krzyż Jezusa Chrystusa, o tym jest ostatnie zdanie, od założenia świata, jeżeli Bóg się zdecydował powiedzieć, niech się stanie, ze względu na to, że wiedział, że Jezus Chrystus ze zła naszego wyprowadzi inne życie, życie w Ojcu. Że każdy człowiek Boga jako absolut stać było na to, że Bóg stwarzając ludzi nigdy się nie powtórzył. Niby człowiek, ale każdy ma tajemnicę niepowtarzalności. To rozmawiałem, nas było siedmioro rodzeństwa, sześciu braci i jedna siostra. Ja w miarę lat to u moich braci ujawniała się inność. Ja byłem tak inny w stosunku do nich, że oni oczy przecierali. Co ten najmłodszy tak chojaczy? A ja znowu zdumiewałem się moimi braci. Każdy inny świat. Jeżeli było z kimś rozmawiałem, kto miał wiele rodzeństwa, to mówiłem, słuchaj, a czy w miarę czasu nie doświadczacie tego, że każdy z was to jest inny kosmos? A tak. Jeżeli ten sam ojciec, ta sama matka ma dzieci, tak inne, cóż dopiero rodzina ludzka, różne narody, różne rasy. I tutaj Bóg Ojciec się nigdy nie powtórzył. To jest ważne ze względu na to, żeby sobie odkryć ziarenko gorczycy, czyli pewien kod genetyczny, że w akcie słuchczym każdy z nas ma w sobie coś niepowtarzalnego, jest inny. Jeżeli przychodzi dar Ducha Świętego, dar umiejętności, to po to, żeby to z nas wydobyć dla dobra, dla naszej radości i dla dobra otoczenia. I trzeba się o to modlić, o to prosić, żeby to ziarenko gorczycy, jakieś predyspozycje, jakiś talent. No ja po latach zrozumiałem, z trudem Pan Bóg mi na tę ścieżkę prowadził, że ja się uzdolniłem do czytania Pisma Świętego. Że widzisz to, czego inni nie widzą. Że kojarzysz, masz zdolność kojarzenia. To czytasz, a widzisz, że to jeszcze, jeszcze jest tam. I pewne predyspozycje intelektualne już mi dał. Więc na swoim przykładzie chcę powiedzieć, żebyście byli czujni w swoim życiu. Czujni. I prosili o to, Panie, co Ty przeze mnie chcesz dawać mnie i przeze mnie innym. I dlatego we wspólnocie nie ma ludzi wielkich, nie ma ludzi małych. Wszyscy są wielcy. Jeżeli święty Benedykt mówi, że jeżeli we wspólnocie zakonnej nie wysłuchacie głosu takiego, który w ogóle się nie liczy, prawdopodobnie rozmieniecie się z Duchem Świętym. Jak prowadziłem tutaj całe lata Święte Lipce, obozy biblijne, tych studentów było między 200 a 300, to zauważyłem, że najcenniejsze uwagi otrzymuję od ludzi chorych psychicznie, leczących się, takich, którzy taki poślad ludzki, że właściwie to mnie kompromitowali, ale mieli tak genialne uwagi, jeżeli ja po tej linii poszedłem, błogosławieństwo wylewało się, po prostu wylewało się. Nie ma małych, którymi byśmy mogli zgardzić. I nie ma wielkich, bo jak ktoś jest wielki, to wielki zostanie tylko we własnych oczach. Porównuje Apokalipsa to wszystkich ludzi do harfy. To cała rodzina ludzka to jest taka harfa i w tej harfie jest nieskończona ilość strun. Każde człowieczeństwo to jest struna. Niby na tej harfie całą wieczność będzie grana jedna melodia przez wszystkich zbawionych. Tylko chodzi o to, że każda struna w tej harfie będzie miała Twój głos, Twój głos. I pamiętam, że w poemacie Boga Człowieka Marii Walcorki Jezus był pytany: Panie, ale jak się ktoś potępi, to tam będzie w tej harfie druga? Jezus powiedział: Ojciec stwarza podobną duszę, która uzupełni to. Żeby to nie było do obiadu, żebyście... ta moja gawenda. Zerknijcie sobie do Apokalipsy świętego Jana Apostoła, rozdział 21, o fundamentach Jerozolimy, tam gdzie jest mowa o życiu wiecznym. O życiu wiecznym, że Jerozolima ma 12 fundamentów. Te fundamenty to są drogocenne kamienie. Tam jest też to powiedziane, że każdy z apostołów był niepowtarzalny, był inny, I że właśnie w niebie my będziemy przeżywali i Bóg Ojciec będzie mógł każdemu z nas w naszym wnętrzu mówić: jesteś moim jedynym dzieckiem. Jedynym, niepowtarzalnym, jedynym dzieckiem. Dobrze, że Ciebie mam. Jesteś mi potrzebny jako ojciec. A my będziemy się czuli wyjątkowi, że tylko ja. Nikt nie jest w sercu Boga Ojca nie zastąpić. Nikt. I to jest niebo. I to jest niebo. Ja będę śpiewał tak jak nikt Boga Ojca. Czyli Bóg nie stworzył ludzi na zasadzie mennicy, że każdy reprezentuje jakąś dziesiątkę czy piątkę, jakąś monetę, tylko każdy z nas będzie wartością niepowtarzalną. Ale też przeczytajcie sobie, a jutro was zapytam, dlaczego kazałem przeczytać z Księgi Rodzaju. Księga Rodzaju mówi o stworzeniu świata w ciągu 7 dni. Tam jest też swoisty hymn o 7 darach Ducha Świętego, 7 sakramentach świętych. Trzeci dzień sobie przeczytajcie. Trzeci dzień. Gdzie tutaj jest mowa o darze umiejętności? I krótko jeszcze. Królestwo Niebieskie, następna przypowieść. Królestwo Niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w czymiary mąki, aż się wszystko zagłasiło. O jakim darze tu jest mowa? Bojaźni Bożej. O bojaźni Bożej. A bojaźń Boża to jest fundament wszystkich darów Ducha Świętego. Z bojaźni Bożej wyrastają wszystkie dary Ducha Świętego. Czyli tutaj jest mowa o tym, że ten zaczyn, to jest, ta przypowieść jest o tym, co się stało, kiedy Maryja powiedziała: niech się stanie według tego słowa. Moje macierzyństwo otwiera się na to, żeby Bóg w moim łonie stał się także człowiekiem. Realizuje się to, co było obiecane w historii Abrahama, w Sarze, bo Izak był zapowiedzią Jezusa Chrystusa, że on to na górze Moria będzie złożony w ofierze, zaczyn, kwas. To wszystko tam macie powyjaśniane. Natomiast chcę zwrócić Wam uwagę na to, że jeżeli tu jest mowa o darze bojaźni Bożej, z którego wszystkie dary wyrastają, to znaczy, że rola Maryi nie skończyła się w momencie, kiedy powiedziała: niech się stanie według tego słowa, dała rodzinie ludzkiej Jezusa Chrystusa, który wziął na siebie jako baranek Boży zło świata. Że jej misja się nie skończyła. Jej misja się nie skończyła, ponieważ w tych 7 przypowieściach Jezus mówi o tym, co da przez krzyż i zmartwychwstanie. Co da przez krzyż i zmartwychwstanie. Że właśnie dopiero Maryja przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zacznie pełnić funkcję matki nowej Ewy, że Jezus z krzyża, mówiąc: oto Syn Twój. Teraz niewiasta jesteś zdolna do pełnienia funkcji matki i rodzić mnie jeszcze we wszystkich ludziach. Ja Ci daję moją miłość z krzyża, zmartwychwstanie Ci dam, mego ducha, Ty jesteś zdolna do misji Matki Bożej. I na ten temat w Apokalipsie jest mowa w jakim rozdziale? Apokalipsa, rozdział 12. Niewiasta. Potem wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obliczona w słońce, księżyc pod jej stopami, na jej głowie więc gwiazd 12. A jest brzemienna, w niebie jest w ciąży. Jest brzemienna. I woła cierpiąc bólem męki rodzenia. Rodzi nas, zbawia. Rodzi w nas Jezusa Chrystusa. Rodzi w nas, bierze to, co Jezus dał z krzyża. Obleczona w słońce, to znaczy ma Boga, ma Ojca, Stwórcę. Księżyc pod jej stopami, księżyc świeci nocą. To jest symbol Boga człowieka, który pokonuje noc. Przyszedł na ten świat, żeby ciemności pokonać. Jest brzemienna w niebie. Jest brzemienna w to, co Jezus zrobił w krzyżu. Dary Ducha Świętego. I mocą tych darów w nas na nowo rodzi Jezusa Chrystusa. Jednego pośrednika. Mówię o tym dlatego, że są i w Kościele katolickim, są też bracia protestanci, którzy mówią, jej misja się skończyła. Apokalipsa, w Apokalipsie Duch Święty mówi, nie skończyła się. Ona dopiero się zaczęła. I to jest cecha epoki Ducha Świętego, w którą wkraczamy. Że zwrócimy się do Boga Ojca, cisza. Zwrócimy się do Jezusa, cisza. Do Ducha Świętego, cisza. Zwrócimy się do Maryi, wydaje się łaska. Wydaje się łaska, wydaje się życie. Dlatego ważne jest, żeby odmawiając różaniec, oddawać się do końca Maryi jako Matce według Ducha. I tak jak dziecko czerpie życie, miłość, dobro z Matki, tak samo my mamy czerpać z Maryi i Maria ten pokarm, tę miłość Bożą ma dla nas. Tego sobie i Wam życzę. Amen.